dane, sprawy do uporządkowania, propozycja podejścia. 15 grudnia 2010.00. Oto typowy problem CIO. W firmie wprowadzono wirtualizację serwerów, co zajęło sporo miejsca na dyskach. System centralny też prawie zapełnił wolną przestrzeń. Trzeba dokupić dyski, a może macierz. Albo też kolejny raz prosić administratora, by przejrzał archiwalne zasoby i ewentualnie zwolnił część miejsca. Przyszła pora na restrukturyzację części obszaru IT w firmie, systemu przechowywania danych. W styczniu BR firma Aberdeen Group opublikowała raport, z którego wynika, że na 173 monitorowane przez nią firmy światowe aż 99% rejestruje szybki, sięgający średnio 30% rocznie wzrost objętości przetwarzanych przez nie danych. Z ISCO ESG twierdzi, że do 2015 rok świat będzie produkował rocznie dane równe w swojej objętości 93 miliony bibliotek Kongresu USA. Koszt nowych macierzy spada, ale nieograniczony wzrost ilości danych mimo to przysparza problemów. Zwiększa się park urządzeń wymagających administracji, złożoność środowiska, koszty serwisu, energii. Jak zapanować nad zasobami danych w tej złożonej rzeczywistości? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w kilku prostych radach. Opierając się na analizie przeprowadzonej w mojej instytucji nieco ponad rok temu, umiejętnie przeprowadzony projekt może poważnie zmniejszyć zarówno koszty operacyjne OPEX, jak i nakłady inwestycyjne CAPEX. Skuteczne zapanowanie nad danymi w firmie wymaga dobrze przemyślanego, holistycznego podejścia, które powinno być wcześniej opisane, zaakceptowane przez właściwe, nadrzędne szczeble w hierarchii i wreszcie konsekwentnie wprowadzone. Nie obejdzie się tu bez istotnych kosztów. Zacznij od przepisów prawa. Przepisy prawa obejmujące zasady przechowywania i udostępniania danych, zwykle różne dla różnych branż, obowiązują we wszystkich państwach. Przedsiębiorstwa często mają charakter firm ponadnarodowych, dlatego niezbędne jest przejrzenie nie tylko prawa kraju macierzystego, ale i przepisów obowiązujących lokalnie. Firmy mają zwykle i własne przepisy wewnętrzne, niekiedy nawet bardziej restrykcyjne. Przepisy międzynarodowe odnoszą się często do międzynarodowych norm, na przykład ISO 15489:2001 Information and Documentation, Resource Management. W Unii Europejskiej obowiązują różnorodne dyrektywy regulujące wymogi dla potrzeb prawa krajowego. W USA najważniejsze przepisy to ustawy Sarbanes-Oxley, HIPAA oraz DOD 5015.2STD. W Polsce jest i nadal powstaje wiele ustaw i rozporządzeń nakładających różne wymogi dotyczące czasu przechowywania danych elektronicznych dla różnych obszarów aktywności gospodarczej i innej patrzramka. Przepisów jest zbyt wiele, by CIO mógł się w nich sprawnie poruszać bez pomocy prawnika. Zmienić nawyki organizacyjne to jest najtrudniejsze zadanie. Wymaga znalezienia wysoko ulokowanego w hierarchii firmy sponsora. Pierwszym krokiem powinno być przypisanie danym ich właścicieli. Może to się wiązać z koniecznością wcześniejszego przypisania właścicieli systemom. Operacja jest już żmudna i wymaga sporych umiejętności negocjacyjnych. Często łamie bowiem wcześniejsze przyzwyczajenia, odbiera jednym niektóre prawa i obowiązki, a daje innym. Właściciele danych będą odpowiedzialni za wskazanie wszystkich kluczowych dla dalszych prac zasad ich składowania, zwłaszcza czasu ich przechowywania zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz warunków i czasu ich przywracania w przypadkach awarii i czasu RTO. Właściciele odegrają też ważną rolę w klasyfikacji danych. Klasyfikacja jest ważna dla dalszych prac, pozwala bowiem skonstruować politykę zarządzania danymi zgodną z przepisami prawa, z wymogami biznesu co do ich dostępności. Wreszcie pozwala uwzględnić zwykle ostre wymogi budżetu. Oto dwie ważne rady. Znak zapytania. Przeprowadź wstępny audyt danych, by dokładnie wiedzieć, jakie dane, gdzie, jak długo są przechowywane. Znak zapytania. Zorganizuj klasyfikację danych, by mogła stać się procesem ciągłym, opartym na procedurach i osobach odpowiedzialnych za ich przestrzeganie, centralnie zarządzanym, zgodnym ze strategicznymi wymogami biznesu, takimi jak zgodność z przepisami prawa. Jeżeli to możliwe, policz dokładne koszty przechowywania danych na różnych urządzeniach i przedstaw je właścicielom danych. Uwzględnij amortyzację, serwis, energię elektryczną, koszt zajętej powierzchni, pracę własną pracowników IT. Najlepiej zwróć się w tej sprawie do kontrolingu. Należy wspólnie z zarządem postawić nieprzekraczalne limity kosztów każdego działu. Egzekwuj procedury, przyjęte zasady i ogólnie dyscyplinę pracy. Wszyscy muszą wiedzieć, że przechowywanie danych kosztuje i każdy jest odpowiedzialny, by nie było wśród nich śmieci. Upewnij się co do wymogów biznesu w sprawie szybkości udostępniania danych. Niektóre systemy przetwarzają ogromne ilości danych i wymagają ultraszybkich, nieraz liczonych w mikrosekundach, czasów dostępu do dysków. Tak jest w maklerskich systemach High Frequency Trading czy w niektórych systemach telekomunikacyjnych. Dla tych systemów może okazać się konieczne przygotowanie możliwie najszybszych, choć drogich dysków, na przykład SSD. Jeżeli dane nie wymagają aż tak krótkich czasów dostępu, można dla nich przygotować dyski wolniejsze, na przykład FC, SAS lub SATA. Scentralizuj systemy pamięci masowej w obrębie całej firmy. Badania pokazują, że nie tylko duże firmy w ostatnich 3 latach w znacznej części nabyły lub zamierzają nabyć macierze dyskowe i zastąpić nimi dotychczasowe. Konsolidacja zasobów pamięci masowej pozwala nie tylko na wymianę technologii na nowszą, bardziej wydajną i niezawodną, ale również na udostępnienie scentralizowanych zasobów pamięci w postaci tzw. sieci SAN większości, a w niektórych przypadkach nawet wszystkim systemom w firmie. Korzyści są widoczne natychmiast. Centralne i bardziej efektywne zarządzanie, lepsze wykorzystanie zasobów, zwiększona niezawodność. Wprowadź w firmie zarządzanie cyklem życia informacji ILM, Information Life Cycle Management. ILM to sposób postępowania z informacją w firmie odzwierciedlający realną wartość informacji na przestrzeni czasu. Informacja zwykle jest ważna w chwili utworzenia, jednak z czasem jej wartość maleje, aż ma już tylko wartość archiwalną albo w ogóle ją traci. Informacja, która nie ma dla firmy wartości, powinna być usunięta z systemu, gdyż utrudnia jego działanie. Wartość informacji zależy nie tylko od czasu, ale także od wielu innych czynników, na przykład od tego, kto ją wyprodukował. Dlatego planując wprowadzenie ILM, trzeba wszystko dokładnie przemyśleć, pamiętając, że będzie ona funkcjonowała wiele lat. Należy uwzględniać potrzeby biznesu, w tym przewidywaną częstotliwość i czas dostępu do danych, wymogi bezpieczeństwa, przepisy prawa i zarządzeń wewnętrznych firmy, zwłaszcza minimalny czas składowania danych. Warto pamiętać, że polityka bezwzględnie powinna być uzgodniona z właścicielami danych i z prawnikami firmy. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko błędów. Wprowadzenie ILM dobrze jest powiązać z wcześniejszym sklasyfikowaniem danych. Obie te operacje, klasyfikacja danych i wprowadzenie ILM, pozwolą na naprawdę skuteczne wprowadzenie HSM. Jest wiele narzędzi, które ułatwiają wprowadzenie ILM i powiązać je poszczególnymi warstwami pamięci, co umożliwia równoczesne wdrożenie HSM. System SAP świetnie wspiera ILM. Rozważ zwirtualizowanie pamięci masowych. W 2009 rok searchstorage.com przeprowadziło ankietę, z której wynika, że 54% badanych firm amerykańskich zdecydowało się zwirtualizować swoje zasoby dyskowe. Nie jest to jeszcze technologia szeroko rozpowszechniona. Wirtualizacja pamięci masowych to logiczne powiązanie wielu macierzy dyskowych w przestrzeń dyskową widzianą przez systemy jako jeden wspólny obszar pamięci. W takim zwirtualizowanym obszarze pojęcie dysk odrywa się od swojego fizycznego znaczenia i staje się pojęciem wirtualnym. Zapis na wskazanym dysku wirtualnym w istocie będzie rozproszony po wszystkich albo przynajmniej wielu fizycznych dyskach macierzy. Dzięki wirtualizacji macierzy dyskowych można osiągnąć wiele korzyści. Po pierwsze, upraszcza się administracja złożonym heterogenicznym środowiskiem macierzy dyskowych. Administrator widzi wszystkie poddane wirtualizacji urządzenia przechowujące dane i zarządzane dotąd oddzielnie jako jedną wspólną przestrzeń danych zarządzaną w jednym miejscu. Wiele operacji jest przez to uproszczonych. Dodatkowo systemy zarządzania zwirtualizowanymi pamięciami często na podstawie podanych przez administratora ogólnych wymagań potrafią same zdecydować, jakie obszary fizyczne, jak wydajne dyski należy udostępnić nowej aplikacji. Ręczne manipulowanie tymi parametrami przez administratora jest zwykle mniej efektywne i obarczone ryzykiem. Uproszczone jest migrowanie danych, a to czynność, którą administrator wykonuje często, żonglując danymi pomiędzy dyskami i macierzami dla osiągnięcia właściwego obciążenia i optymalnej wydajności systemu. Zdaniem Enterprise Storage Management jest to główne zajęcie administratora systemów danych. W zwirtualizowanym środowisku taka operacja może być wykonana bez przerywania pracy. Po drugie, zmniejsza się zapotrzebowanie na dodatkową przestrzeń dyskową. W rozwiązaniach tradycyjnych każdy serwer ma udostępniony określony zasób pamięci. Zwykle dla bezpieczeństwa przydziela mu się jej więcej niż potrzeba. Jednak to powiększa obszary przestrzeni niedostępnej dla innych systemów. Oczywiście w przestrzeniach zwirtualizowanych ten problem nie istnieje. Szacuje się, że oszczędności mogą sięgnąć nawet 25% przestrzeni dyskowej. Po trzecie, dzięki oferowanemu przez systemy zarządzania zwirtualizowanym środowiskiem inteligentnemu rozumieniu osiągów technicznych starszych nieco urządzeń możliwe jest wydłużenie ich czasu życia i zmniejszenie kosztów ogólnych infrastruktury. Po czwarte wreszcie wirtualizacja pamięci masowych w heterogenicznym środowisku różnych producentów ułatwia wdrożenie systemu wielowarstwowego pamięci masowych. Zanim podjęta zostanie decyzja o wdrożeniu, warto przyjrzeć się dokładniej oferowanemu rozwiązaniu. Należy przyjrzeć się warstwie technicznej, czy wirtualizacja jest realizowana na poziomie zewnętrznego systemu oprogramowania switcha, czy może kontrolera macierzy. Każde z tych rozwiązań wpływa na szybkość, wydajność i bezpieczeństwo przetwarzania danych. Warto też spojrzeć na metody zabezpieczenia krytycznych dla systemu tzw. metadanych przechowujących informacje o fizycznym rozlokowaniu danych, sposobie realizacji backupu, który może się wydłużyć, wydajności systemu, czyli parametrom zapisu i odczytu na zwirtualizowanej przestrzeni. Dobrze jest porównać możliwości wirtualizacji urządzeń różnych producentów z wirtualizacją maszyn w środowisku homogenicznym maszyn jednego producenta. Należy mieć na uwadze, że migracja do zwirtualizowanego heterogenicznego środowiska jest zawsze obarczona ryzykiem. Proces powinien być więc kierowany przez doświadczonych konsultantów. Wirtualizacje pamięci masowych często łączy się z wprowadzeniem dynamicznej alokacji pamięci. Badania firmy 3PR pokazały, że wśród organizacji, które zdecydowały się na takie przedsięwzięcie, 77% uzyskało ponad 100% realny wzrost pojemności SN, a w 25% firm wzrost ten wyniósł ponad 500%. Zastosuj deduplikację danych. Jest to rodzaj kompresji danych, w którym powtarzający się blok danych jest programowo zapisywany na nośnikach tylko raz, a do jego następnych wystąpień odwołują się jedynie wskaźniki. To pozwala zmniejszyć zajętość pamięci dla potrzeb składowania niektórych typów danych od 2 do 50 razy. Niektóre firmy twierdzą, że wdrożenie deduplikacji pozwoliło im zmniejszyć ogólne potrzeby dyskowe o blisko 80%. Ale ostrożnie, deduplikacja nie zawsze jest pożądana. Działa skutecznie na danych ustrukturyzowanych, typu bazy danych, na szczególnym rodzaju danych, w których pliki są lub mogą być zapisywane wielokrotnie, na przykład na zasobach poczty elektronicznej, obrazach wirtualnych maszyn, na regularnie tworzonych backupach, które często zawierają te same dane. Jednak nie działa na plikach szyfrowanych. W zasadzie w plikach szyfrowanych nie występują powtarzające się bloki danych. Deduplikacja może opóźniać zapis na dysku przez konieczność indeksacji bardzo wielu danych. Choć zazwyczaj mniejsza liczba danych wymaga mniej czasu na backup, to właśnie obszerna indeksacja może spowodować wydłużenie procesu backupu, a przez to zmniejszenie krytycznego w wielu instytucjach okna czasowego dla tej operacji. Skoro w tego typu rozwiązaniach zdarza się, że występujący wiele razy blok danych zajmie jedno fizyczne miejsce na dysku, istotne jest, by system był niezawodny i nie było w nim tzw. single point of failure. Oprogramowania wspierające deduplikacje oferowane przez różnych producentów istotnie się różnią, zatem decyzja o przyjęciu rozwiązania powinna być gruntownie przedyskutowana z dostawcami. Zaplanuj hierarchiczne zarządzanie pamięcią HSM, Hierarchical Storage Management. Hierarchiczna organizacja pamięci, zwana również organizacją wielowarstwową pamięci, to przyporządkowywanie różnym nośnikom pamięci różnego typu danych w taki sposób, by dane o najwyższych wymogach co do bezpieczeństwa, czasu, częstości dostępu czy innych mogły być składowane na systemach pamięci o najwyższych parametrach technicznych. Projektując HSM przyjmuje się najczęściej 3, 4, 5, a nawet i więcej warstw pamięci. Oto trzy często spotykane warstwy. Warstwa pierwsza, Tier 1, przechowuje zwykle dane systemów czasu rzeczywistego, tak zwane Mission Critical o najwyższej wartości dla przedsiębiorstwa, dla których czas RTO jest bliski 0. Urządzenia warstwy pierwszej to zwykle macierze dyskowe z najwyższej półki Symmetrix, HDS, IBM, Compellent, oferujące najbardziej zaawansowane możliwości techniczne, w tym często synchroniczne i asynchroniczne replikacje, snapshoty, wielkie prędkości odczytu i zapisu oraz bezpieczeństwo wyrażone również w najwyższych i najbardziej agresywnych poziomach HSL-a. Koszt i utrzymanie pamięci tej warstwy są wysokie. Warstwa druga Tier 2 przechowuje dane o nieco mniejszym znaczeniu, w tym bazy danych o znaczeniu mniej krytycznym, z czasem RTO wyrażonym w godzinach, często historyczne, choć nadal przez biznes wymagane, a także dane niewymagające tak wyśrubowanych parametrów dla czasów dostępu czy bezpieczeństwa. Koszt składowania 1 GB jest zwykle o połowę mniejszy niż w warstwie pierwszej. Warstwa trzecia Tier 3 przechowuje archiwalne najczęściej dane na dużych i tanich dyskach, a bywa, że i na dyskach optycznych lub taśmach. Wprowadzenie hierarchicznej organizacji pamięci jest procesem złożonym. Dla każdej aplikacji, której dane składowane są na urządzeniach pamięci masowych, konieczne jest w uzgodnieniu z biznesem określenie rozsądnych wymagań co do wielkości obszaru pamięci, czasu dostępu, bezpieczeństwa, czasu RTO, poziomu serwisu itd. Uzgodnione wymogi trzeba skonfrontować z podstawowymi parametrami technicznymi urządzeń, takimi jak poziom RAID, całkowity i przydzielony CASHE, czas dostępu i wielkości dysków, replikacja synchroniczna i asynchroniczna oraz odpowiednio zaprojektować warstwy pamięci. Uzgodnienia warto dokładnie udokumentować ze wskazaniem korzyści przyjętego rozwiązania, w tym osiągniętą redukcję kosztów dla mniej wymagających danych, ale też i potencjalne rodzaje ryzyka ponoszone przy zastosowaniu urządzeń bardziej zawodnych. Niektóre firmy produkujące systemy pamięci masowej wprowadziły lub jeszcze w tym roku wprowadzą do swojej oferty oprogramowanie pozwalające na automatyczne zarządzanie danymi rozlokowanymi w kolejnych warstwach pamięci. Wszystkie różnią się nieco między sobą. Jednak myśl przewodnia jest taka, że to określone algorytmy, na przykład zmierzona częstotliwość dostępu do danych, decydują, czy dane mają być umieszczane w warstwie najwyższej czy w niższych. Według niektórych źródeł wprowadzenie hierarchicznego zarządzania pamięcią pozwoli w niedługim czasie osiągnąć do 100% ROI. Wprowadź dynamiczną alokację pamięci Thin Provisioning. Dynamiczna alokacja pamięci, zwana też alokacją pamięci na żądanie, ale najczęściej Thin Provisioning, to zarządzanie pamięcią SAN, w którym niezbędne zasoby przydzielane są aplikacji nie z góry, a dokładnie w ilości i w chwili zgłoszenia przez nią stosownego zapotrzebowania. W rozwiązaniu konwencjonalnym dla zmniejszenia ryzyka awarii aplikacji przydzielana jest przestrzeń dyskowa, która przewidując jej przyszłe potrzeby, wyprzedza bieżące oczekiwania. Thin Provisioning eliminuje potrzebę wczesnego udostępnienia znacznych zasobów pamięci wielu aplikacjom, pozwalając administratorowi ograniczyć je do puli zasobów współdzielonych i przydzielanych automatycznie w miarę potrzeby. Jak większość przedstawianych tu zaleceń, wdrożenie Thin Provisioning powinna poprzedzać wnikliwa analiza możliwych do uzyskania korzyści i wynikających z nich oszczędności. Są sytuacje, w których oszczędności nie będą poważne. Na przykład nie będą efektywnie korzystać z oferowanych w ten sposób możliwości aplikacje, które oczekują ciągłych obszarów dla swoich danych. Oprogramowanie dla Thin Provisioning jest zwykle dostarczane wraz z macierzami. Po raz pierwszy rozwiązanie to wprowadziła DataCore Software w 2002 rok, a nieco później 3PR. Obecnie funkcjonalność tę oferują wszystkie większe firmy. Warto przyjrzeć się propozycjom, bo ich jakość i poziom automatyzacji mogą być różne. Opisane tu działania to poważna operacja, której nie da się przeprowadzić bezkosztowo. Organizacja musi podjąć negocjacje z dostawcami i z firmami doradczymi, przewidzieć nakłady w swoim rocznym planie inwestycyjnym, wprowadzić regulacje wewnętrzne, dokonać zakupu systemów, przeszkolić administratorów. Uporządkowanie tego obszaru IT w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści dające się bezpośrednio wyliczyć i inne trudno mierzalne, na przykład lepszą organizację i rynkową przewagę konkurencyjną.